I rozpoczynamy nasz wykład związany z pamiątką śmierci naszego Pana, którą po raz kolejny w tym roku mamy przywilej obchodzić. 1989 lat temu umarł nasz Pan. Był to piątek, według naszego kalendarza, piątek 3 kwietnia 1933 roku. Dokładnie zmarł o godzinie 15, po 6 godzinach wiszenia na krzyżu. Taka bardzo dokładna co do minuty rocznica śmierci naszego Pana będzie zatem jutro o godzinie 15. Wiemy bowiem, że 14 Nisan właśnie przed chwilą się rozpoczął. Będzie trwał do jutrzejszego dnia naszego czwartku, tak, do godziny 18 i zdąży, zanim 14 Nisan żydowski wejdzie jutro o 18 w 15, nasz Pan zdąży jeszcze w tym dniu zakończyć życie na krzyżu, jak mówiłem, 3 kwietnia 1933 roku. Chciałbym zacząć ten wykład, zanim podam, jaki to będzie mniej więcej temat związany z naszym Panem, chciałbym zacząć od cytatu, który zaczerpnąłem z roku 66, z teraźniejszej prawdy, który bardzo pięknie pokazuje w pigułce, ile to zawdzięczamy naszemu Panu i temu jego dziełu ofiary, dziełu okupu na krzyżu. Śmierć Jezusa stanowi podstawę naszej wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa. Bez niej nie byłoby Chrystusa ani pojednania, ani przebaczenia, ani usprawiedliwienia, ani maleńkiego statka, ani wielkiego grona, ani starożytnych godnych, ani młodocianych godnych, ani poświęconych obozowców Epifanii, ani synów, ani córek restytucji, ani przyszłego życia dla kogokolwiek. Ta śmierć jest najważniejsza w Biblii, w naszej wierze i w naszym życiu. Koniec cytatu. Dlatego rokrocznie, zgodnie z zaleceniem Biblii, naszego Pana, wspominamy tę śmierć, gdyż ona jest podstawą naszej całej nadziei na wieczne, doskonałe życie w przyszłości. A temat, który będzie dzisiaj nam towarzyszył, zaczerpnąłem z pewnego fragmentu Ewangelii z Jana 12:24 i nazwałem ten temat ziarno, które umarło. Ziarno, które umarło albo obumarło. Jana 12:24. Co tam pisze? Czytam. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sam nasz Pan o sobie. Rzadko nasz Pan różnego rodzaju informacje podawał bezpośrednio tylko i wyłącznie na swój temat. Tutaj ukrył siebie w ziarnu pszenicy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Inne przykłady w tym miejscu podadą, zostanie samo jedno. A jeszcze inne mówią, pojedynczym ziarnem zostaje. Wszystkie mówią to samo. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, pojedyncze. Ale jeśli jednak obumrze, mówi dalej nasz Pan, wydaje obfity plon. Przyniesie obfity plon. O czym albo o kim mówi tu nasz Pan? Koga ma na myśli? Czy po prostu zwykłe ziarno pszenicy? Czyli daje rady i wskazówki dla rolników, farmerów, że jeżeli chcą mieć dużo, dużo pszenicy, to muszą trochę wsiać. A jak wsieją, to każde ziarno pszenicy, które sieją, duży plon przyniesie. No, przyniosą ileś tam, prawda, każde ziarno przyniesie. Ale nasz Pan nie dawał porad rolniczych nikomu. Tym ziarnem pszenicy jest on sam. A ten plon z tego jednego ziarna pszenicy, z tego człowieczeństwa, jego ludzkiej natury, która właśnie była przygotowywana do oddania życia swego za człowieka, to ziarno i ten plon przyrównał, znaczy ziarno przyrównał do siebie, a plon do tych wszystkich zbawionych, którzy dzięki jego śmierci, dzięki jego obumarciu w ziemi, jako tego ziarnka pszenicy, pojawią się, będą żyć, bo inaczej by nie żyli. Inaczej tego plonu by nie było. I ci wszyscy ludzie, którzy od Adama pochodzą i w grzechu się rodzą i w grzechu umierają, na zawsze pozostaliby w stanie śmierci, w jakim są. Więc nasz Pan mówi tutaj o sobie, o konieczności swojej śmierci jako człowieka dla odkupienia Adama. W tym oczywiście wziętej z niego żony oraz wszystkich jego dzieci. Od Kaina, Abla i Seta, przez wszystkich pozostałych bezimiennych dzieci, bo on miał jeszcze więcej dzieci, nie będę tam zaglądał, ale w 1 Mojżeszowa 5:4 mówi o jeszcze innych wielu dzieciach Adama, synach i córkach, czyli od jego dzieci, tych bezpośrednich, przez nas żyjących do dzisiaj i dzisiaj, w tym obecnie tutaj nas zgromadzonych i słuchających nas na Facebooku, aż do tych, którzy jeszcze się narodzą, zanim nowe przymierze się rozpocznie i zanim rodzaj ludzki przestanie się rozwijać, rozmnażać, przestanie napełniać ziemię. Wszyscy oni są objęci tą wielką ofiarą, gdyż wszyscy oni z tego będą czerpać korzyści. Jak dotąd nasz Pan był jedynym człowiekiem na ziemi, który gdyby dobrowolnie nie oddał swojego życia za drugiego, tak jak to uczynił, ale gdyby tego nie zrobił, to żyłby wiecznie. Nasz Pan jako człowiek. Dlaczego? Bo w wieku 30 lat wypełnił zakon. Zapewnił sobie, uzyskał prawo do wiecznego życia na ludzkim poziomie, ale on tego życia nie przeznaczył dla siebie, lecz przeznaczył je na śmierć za Adama z Edenu. I to była jego dobrowolna decyzja. Ewangelia Jana 10, 14, 17 do 18. Jana 10, 17 i 18 werset. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu otrzymać. Zdał obietnicę zmartwychwstania, zbudzenia go z grobu przez Boga. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz, lepiej przykazanie, wziąłem od Ojca mego. Dobrowolna decyzja naszego Pana oddania życia. Gdyby tego życia nie oddał, no to moglibyśmy sobie tak teoretycznie pozwolić pociągnąć ten wątek. Gdyby nie oddał, to co? Prowadziłby samotne życie tu na ziemi w pojedynkę. Bo tylko on jeden miał do niego prawo. Do wiecznego życia. Ale on przecież na naszą ziemię, nie na naszą planetę nie wstąpił po to, żeby jako człowiek żyć tutaj na zawsze, bo chyba nie miałoby to większego albo nawet żadnego sensu. Przecież lepiej mu było być jako Logos i żyć w niebie. Nigdy nie schodzi na ziemię, żeby zamienić niebiańskie życie w duchowej naturze na życie człowieka. Wobec tego on ani przez chwilę nie miał zamiaru zatrzymać tego życia dla siebie. Był pierwszym, jedynym stworzeniem Boga, jako Logos, tam w niebie, pierwszym, jedynym stworzeniem Boga, którego osobiście stworzył Bóg. I między nimi powstała jakaś szczególna więź. Ta więź powstaje między każdym boskim stworzeniem, który jest w harmonii ze swoim Bogiem, ze swoim Stwórcą. My, czy jesteśmy w takiej harmonii częściowo teraz? Mówię częściowo, bo grzechy, które mamy w sobie, nie zniknęły z nas zupełnie i trochę nam przeszkadzają w tej społeczności. Nie mamy takiej stuprocentowej łączności, duchowej jedności, połączenia z Bogiem, jak miał nasz Pan. On tutaj nawet na ziemi, jako człowiek, był non-stop w umyśle, w duchu ze swoim Bogiem. Cokolwiek mu powiedział, to się działo, bo on wiedział, że wypełnia wolę Boga na każdym kroku i w każdym miejscu. Z nami jest to częściowe, no ale cieszymy się z tej części, w której mamy przywilej i wierzymy, że w przyszłości, kiedy powrócimy do pełni doskonałości, ta duchowa łączność będzie między nami, jako Jego stworzeniami, a Bogiem, jako naszym Stwórcą, pełna. Chciałbym na tą szczególną więź uwagę zwrócić między Bogiem a Jezusem, bo powiedziałem, że łączy ich taka więź jak Boga z każdym doskonałym Jego stworzeniem, ale w związku z tym, że Bóg stworzył Go osobiście sam, to pewnie jakaś dodatkowa jeszcze więź, prawda? No bo wszystko inne było stwarzane już przy pomocy, przy udziale Logosa jako narzędzia w boskim dziele twórczym, ale w przypadku naszego Pana nie było nikogo, przez którego, przy pomocy którego, przy udziale którego Bóg stworzyłby Logosa. Dlatego Kolosensów pierwszy rozdział, a wersety 16 po 20 przeczytam, pokazują bardzo piękną więź między nimi, a jednocześnie znaczenie naszego Pana przed Bogiem, u Boga, w Jego twórczym dziele. Kolosensów 1 od 16 do 20. Ponieważ w Nim, oczywiście chodzi o naszego Pana, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, panowania, nadziemskie władze, zwierzchności. I teraz zauważmy to zdanie. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Zwykle wiemy, że wszystko zostało stworzone przez Niego, jako narzędzia w ręku Boga, przez Logosa. Ale zauważmy, tu pisze i dla Niego. Bóg cały wszechświat stworzył dla Niego, żeby On w Nim panował, jako Jego Syn, jako Jego przedstawiciel, jako istota stworzona, stworzenie, nie taka sama jak Bóg, który nie ma początku i który jest niepojęty, no bo nie pojmiemy braku początku Boga, nie pojmiemy stopnia doskonałości, jaką Bóg jest, ale Logos był stworzony, miał swój początek, tak jak inne stworzenia duchowe czy też ziemskie. Ale jest tak bliską, jest tak wierną i tak bliską kopią najwyższego Boga, że Bóg mówi, że dla Niego to wszystko inne stwarzał przy Jego udziale, ale i dla Niego. Czytam dalej. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, czyli tego charakteru. I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednać z nim, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego. Też nie będę tutaj odczytywał, ale można sobie przeczytać samemu w domu przypowieści 8 rozdział 22-30, gdzie poetycko jest ta bliska więź między Logosem a Bogiem, Jehową, pokazana pod postacią mądrości. Pan mnie miał od na początku swojej drogi. Tam jest ciągle mowa o mądrości, ale pisze, jaka mądrość byłby bliska temu Bogu. Tam się ukrywa Logos, mądrość Boga, zeświadkowana w Logosie, że kogoś takiego miał, kogoś takiego przewidział i ktoś taki realizuje jego plany dla radości samego Boga, wszystkich innych stworzeń i jego własnej. No i ten ktoś w pewnym momencie zrezygnował z bytu wielką, wspaniałą istotą duchową i przyszedł tutaj do nas na ziemię, aby jako człowiek umrzeć za Adama i w nim za nas wszystkich. Jezus przyszedł bowiem na ziemię tylko na krótką chwilę. Tak? 33 lata jego życia. Pokazana ta krótkość jego pobytu na ziemi pokazana jest w jednym z jego typów Biblii, w Ablu. Historia Abla, Kain, Abel, Kain naród żydowski, Abel nasz Pan. Wiadomo, jeden zabija drugiego, te wszystkie sprawy tam są pięknie pokazane, ta relacja między naszym Panem a narodem żydowskim i co mu naród żydowski zrobił, ale samo imię Abel, który typ na naszego Pana, po polsku tłumaczone znaczy przemijający, albo tchnienie, albo podmuch wiatru. Zobaczmy, pięknie pokazuje krótkość pobytu naszego Pana na ziemi jako człowieka. Abel, przemijający, tchnienie, podmuch wiatru. Przyszedł na ziemię tylko po to, aby oddać swe ludzkie życie. I tutaj właśnie chciałbym podkreślić, i trochę to podkreślę w moim wykładzie w następnych minutach, żeby oddać swoje ludzkie życie za jeden grzech Adama w Edenie. Jeden grzech Adama w Edenie, a dopiero w Adamie za wszystkich ludzi z niego pochodzących, którzy ten grzech odziedziczyli następnie. Żebyśmy zobaczyli ten jeden grzech, no to odwołam się do Ewangelii Jana pierwszego rozdziału i tam u Jana w pierwszym rozdziale wersety 29-34, tam jest jeden najważniejszy, ale przeczytam już kilka. Jana 1, 29-34, tam mamy świadectwo o Jezusie. Nazajutrz ujrzał Jezusa, tak, Jan Chrzciciel. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tam jest liczba pojedyncza podana. Można sobie sprawdzić, że w oryginale też jest pojedyncza. My często powtarzamy grzechy świata. Świat nie ma dużo grzechów. Świat ma jeden grzech, ten z Edenu. Tak, popełniony przez naszego pra-pra-ojca Adama. I ten jeden grzech wymagał odkupienia. Nie wszystkie różne, liczne grzechy ludzkości. One są wszystko w tym jednym. Ten jeden zapoczątkował serię grzechów. Kolejnych grzechów Adama, bo to nie był przecież jego ostatni grzech. Na pewno, chociaż szczegółów nie znamy, prawda, ale możemy być pewni, że w swoim długim w sumie życiu jeszcze później popełniał różne inne grzechy, ale one już nie miały znaczenia. Ten pierwszy pozbawił go społeczności z Bogiem, pozbawił go doskonałości, szansy na ubieganie się o życie wieczne, bo on był nieposłuszny. I teraz trzeba było coś z tym zrobić. I albo nie robić nic i zakończyć historię ludzkości na śmierci Adama i Ewy, no i ewentualnie ich dzieci, gdyby jeszcze zdążyły się narodzić, zależnie kiedy Bóg ewentualnie zakończyłby egzystencję Adama na ziemi, albo pozwolić człowiekowi, Adamowi, rozmnażać się, rozwijać, mieć dzieci, napełniać ziemię i w tym grzechu żyć, i grzeszyć, bo stworzenie, które straciło swoją doskonałość, które weszło na drogę grzechu, samo z niej nie zawróci. Grzesznik nie potrafi sam siebie doprowadzić do doskonałości, ale wiemy, że Bóg przewidział pozwolić iść grzesznemu człowiekowi, grzesznej ludzkości tą drogą, żeby zdobyli cenne doświadczenie, którego nie posiadał Adam. Prędzej czy później, w tym życiu albo po obudzeniu z grobu, nasz Pan udzieli prawdy o sobie i o jego dziele ofiary za człowieka, o sobie jako drodze powrotu do życia wiecznego, każdemu potomkowi Adama. I nasz Pan nie potrzebuje do tego żadnych ważnych ani niezbędnych pośredników, którzy w Jego imieniu będą to ogłaszali na swoich własnych warunkach i w swojej własnej wersji, co najgorsze. Mam na myśli tych, którzy ogłaszają niby Ewangelię, ale spreparowaną dla potrzeb samolubnych interesów tych, którzy głoszą, ich głosicieli. Z reguły ograniczają bowiem zbawienie tylko do zwolenników albo członków własnej grupy religijnej. Jednocześnie skazując wszystkich pozostałych na, no i zależnie w co wierzą, jakiego błędu używają, żeby straszyć ludzi, skazując ich albo na wieczne męki, albo na wtórną śmierć. Jeśli nie przyjmiecie naszej wersji Ewangelii. Podczas gdy nasz Pan doprowadzi do tego i sam dopilnuje, aby prawda o Nim doszła do wszystkich ludzi, absolutnie do wszystkich ludzi, żeby każdy człowiek, który ewentualnie rzeczywiście nie chciałby skorzystać z Jego okupowego dzieła, zrobił to całkowicie świadomy, po długim czasu nakłaniania Go do tego, tłumaczenia Mu, nawet po długim czasie zwracania Mu uwagi przez różne chłosty, żeby się opamiętał, bo gdzie człowieku idziesz? Tak? Jak to u Ezechiela jest, nie kocha się Bóg w śmierci grzesznika. Tylko żeby grzesznik zawrócił swojej grzesznej drogi. I tam mamy nawoływanie, zawróć, 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 dlaczego masz umrzeć? To nie polega tylko na tym, że się komuś coś opowie, on nie posłucha, bo albo nie wierzy, albo głosiciel nieumiejętny, albo on się śpieszy, albo ma zmartwienie w domu, bo żona chora, dziecko chore, ma gorączkę i mu nie teraz nie te rzeczy w głowie. No i już tym skazał się. Albo na wieczne męki, albo na wtórną śmierć. Zobaczmy znowu tak Ewangelia Jana 1, o właśnie, mam nawet Biblię na tym, bo czytałem przed chwilą coś z tego. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 6-9. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. No i tu uwaga, werset 9, Biblia Warszawska postanowiła... Sądzę, że świadomie, bo nie sądzę, że są tak nieumiejętni i nie rozumieją greki, ci, którzy tłumaczą z greki. Prawda? Zakładam, że znawca obcego języka rozumie język, z którego tłumaczy. Jednak tutaj wyłączyli swoje zrozumienie, ponieważ jakiś pewnie mieli interes w tym. Więc czytam werset 9 w wersji prawidłowej, którą można znaleźć w innych przykładach, innych tłumaczy, którzy nie wyłączyli swojej umiejętności znajomości greki. Tak, czy nie był on, Jan Chrzciciel, światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwej światłości, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Biblia Warszawska pozwoliła sobie zmienić te słowa i nazwała to światłość, tak? Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Czyli zobaczmy, jak im się nie podobało, że Jezus prędzej czy później oświeci każdego człowieka, który przychodzi na świat, który się rodzi. Oni są światłością, która oświeci każdego człowieka. On dopilnuje, żeby to oświecenie było tak ogromne i tak wielkie i tak nieotwarte, że ewentualne odrzucenie tego świadectwa będzie rzeczywiście wynikiem, tak, będzie świadomym przemyśleniem tego człowieka. Zresztą trudno sobie zresztą wyobrazić, bo Biblia mówi, że każdy język wyzna, każde kolano się ugnie. Nie sądzę, żeby jak Jezus będzie w wieku tysiąclecia napełniał wiedzą o sobie świat ludzkości, że ktoś od razu na początku odrzuci. To będzie takie piękne, takie ujmujące, takie nie do odparcia, no i właściwie takie nie do skorzystania, no bo jak nie skorzystać z oferty życia wiecznego w zamian za posłuszeństwo wspaniałym i słusznym zasadom królestwa. No to chyba normalny człowiek tego nigdy nie odrzuci. Później tylko, kiedy przyjdzie co do czego, do reformy charakteru, no to wtedy zaczynają się problemy i będą tacy, którzy zaprzestaną reformowania się. Ale na początku mamy powiedziane, że każdy język wyzna i każde kolano się ugnie. Takie będzie to ujmujące. Takie nie do odparcia, nie do odrzucenia. Ale na przykład UBG, tak, ten werset tłumaczy, ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. A nie, że był światłością, która przyszła na świat. Przychodzenie jest nie o światłości, tylko przychodzenie dotyczy człowieka. Przy czym to oświecenie każdego człowieka następuje w dwóch różnych okresach czasu, w dwóch różnych wiekach. Albo teraz dla bardzo, bardzo nielicznych klas duchowego Izraela. Nielicznych jednostek z ludzkości, która w tej chwili przyjmuje poselstwo Jezusie, cieszy się z tego i poświęca się przez Niego Bogu. Bardzo, bardzo nieliczni. Dla ogromnej większości ta światłość stanie się dostępna, stanie się światłością dopiero w wieku tysiąclecia, w przyszłości, po obudzeniu tej ogromnej większości ludzkości z grobu. Możemy o tym przeczytać w pierwszym Tymoteusza, drugim rozdziale, dokąd zdążamy właśnie w tej chwili. 1 Tymoteusz 2, tak, 3 do 6. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach, podkreślam czasach, liczba mnoga, tłumaczenia Biblii znowu poprawiają oryginał i mówią, nie, zrobimy z tego liczbę pojedynczą. Zapewne apostoł Paweł nie wiedział, co pisze. Napisał w mnogiej, no bo się pomylił. Nie, no, ma być we właściwych czasach, porach, wiekach, okresach, bo świadectwo o naszym Panu jest i ogłoszone w tak zwanym wieku Ewangelii obecnie, w tym życiu, wobec tych, którzy na to poselstwo reagują i w przypadku ogromnej całej większości będzie głoszone w wieku tysiąclecia, bo ogromna większość nie słyszy, nie słucha. Nie słyszy i nie słucha, bo mają zajęci, są czymś innym. Bo grzech takich bardzo pobił i podeptał, że nawet im się niekoniecznie podobają piękne, wzniosłe ideały naszego Pana. I to nie jest nawet ich osobista wina. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Jest to wina grzechu, który sponiewierał nimi tak, że nie kochają świętości, sprawiedliwości i tych różnych wspaniałych rzeczy, za którymi stoi i opowiada się Bóg z Jezusem. Zauważmy w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, że ofiara naszego Pana nazwana jest tutaj okupem. Tak? Jest wprost nazwana okupem za wszystkich, greckie antiliutron, czyli za wszystkich, a skoro okupem za wszystkich, to na jakiej podstawie ktoś może komuś powiedzieć, że nie za ciebie? Bo nie jesteś członkiem naszego kościoła? To już jest dodatek. Umarł za wszystkich, nie tylko za zwolenników czy członków jakiejś jednej grupy religijnej, ani nawet nie tylko za chrześcijan. No to chociaż dobrze, to się zgódźmy co do chrześcijan, ich akceptujemy, ale pogan wykluczamy. Nie, pogan też nie wykluczamy. Za wszystkie dzieci Adama. Dlatego podkreśliłem jeden grzech Adama i wszystkie dzieci w tym grzechu mające udział. Nieważne, kim są w obecnym życiu. Druga rzecz, jaką tutaj warto zauważyć w tym fragmencie, to te czasy pory. Już czytając na to uwagę, zwróciłem. Liczba mnoga o świadczeniu we właściwych, odpowiednich czasach, porach. Tak w oryginale greckim jest to w liczbie mnogiej, gdyż nie każdy poznaje prawdę o Jezusie w tym życiu. Bardzo, bardzo nieliczni czynią to teraz. Ogromna większość uczyni to dopiero po wzbudzeniu z grobów. Dlatego będą mieli wtedy też świadectwo głoszone o Jezusie. Trzecia rzecz, na jaką tutaj uwagę chciałbym zwrócić w tym fragmencie z 1 Tymoteusza 2, to kolejność dwóch bardzo ważnych procesów. Czytamy bowiem w wersecie 4, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyli najpierw zbawienie, a potem poznanie prawdy. Czy nie dziwna to kolejność? Najpierw zbawiam człowieka, a potem daję mu prawdę? Trochę za późno. To jak go zbawiłeś? Bez prawdy? Tak w jego nieświadomości? Na siłę? Narzuciłeś mu to, a potem mu dopiero powiedziałeś, wiesz, to co było wtedy, to było zbawienie. Ja cię zbawiłem. Tak, dobrze, że już wiem. Nie, tak nie, to nie chodzi o to. Najpierw zbawienie, a potem poznanie prawdy, ponieważ tym zbawieniem, który jest pierwszym krokiem, jest zbawienie spod wyroku Adamowego. To nie zbawienie do życia wiecznego jeszcze. Żeby być zbawione do życia wiecznego, trzeba współpracować z Jezusem i Bogiem. Trzeba ucieszyć się, zrozumieć, że Jezus za mnie umarł i zwolnił mnie z wyroku po Adamie, który dziedzicznie w genach mam. Bo dlaczego od dziecka, jak się rodzimy, to już chorujemy, cierpimy i w końcu umieramy. Już od dziecka w genach mamy zapisany wyrok po Adamie. No ktoś musi nas z tego uwolnić, żebyśmy mogli spróbować wystartować w kierunku życia wiecznego. Jeżeli nas nikt nie uwolni, to nie będziemy mieli nawet teoretycznej szansy wystartować. No bo jak grzesznik może się Bogu spodobać i zaskarbić sobie jego życie wieczne, skoro Adam nieobciążony grzechem nie potrafił tego zrobić w Edenie. Więc Bóg mówi, pozwolę Adamowi i jego dzieciom skosztować grzechu. On ich nauczy, on ich podepcze, on ich wymęczy. Oni bardzo pocierpią. Ja będę bardzo im współczuł w tym cierpieniu, ale pozwolę im pocierpieć. Ponieważ efekt końcowy będzie wspaniały. Dla wspaniałego efektu końcowego, czyli życia wiecznego iluś milionów, miliardów ludzkości, warto, żeby sobie krótkie lata pocierpieli. Adam nie cierpiał i zmarnował wszystko w Edenie. Chcielibyśmy też my zmarnować, tak jak Adam, wszystko, co ewentualnie Bóg ma do zaoferowania? No nie. Więc jeżeli Bóg mówi, a tak mówi w swoim planie, pocierpicie, żebyście zrozumieli, czym jest grzech i jego następstwa, to potem na waszej własnej próbie, z której, którą wam dam, bo was wyciągnę z tego wyroku, który w Adamie na was dosięgnął. W kimś takim drugim jak Adam was wyciągnę. Więc ofiara naszego Pana, tak? Ofiara naszego Pana zapewnia wszystkim potomkom Adama przyszłą próbę do życia wiecznego. Taką samą, jaką miał on, Adam, w Edenie, ale na lepszych warunkach. Próba taka sama, czyli posłuszeństwo te boskiej woli, boskim zasadom, które, jak wiemy, w wieku tysiąclecia będą nawet dodatkowo spisane w odrębnej księdze na potrzeby wieku tysiąclecia. Także będzie pełna informacja. I podobnie jak Adam, ludzkość stanie na próbie takiej jak Adam, ale Adam stanął na próbie przed doświadczeniem skutków grzechu. My staniemy na próbie po doświadczeniu skutków grzechu. I to są te lepsze warunki. I dla nas, i dla biednego Adama, którego często wspominamy, prawda? Dobrze, że jest w grobie, to nie czuje, jak mu o nim ciągle wspominają, jaki to on winowajca, co on to na nas wszystkich sprowadził. Ale gdybyśmy byli na jego miejscu, sprowadzilibyśmy to samo, więc nie winimy tego Adama. Brak doświadczenia. Brak doświadczenia. Dlatego Bóg uznał, dostrzegł, zauważył, że próba nie odbyła się w najlepszych z możliwych warunkach. Nie dlatego, że Bóg nie chciał tych warunków dać, tylko że one nie były dostępne. Jak można komuś dać doświadczenie bez doświadczenia? Jest ktoś, kto nie musi doświadczać, a jest doświadczony. To jest Bóg. No ale znowu, on jest niepojęty. Nie możemy go zgłębić. Na przykład on nie musi doświadczyć pewnych rzeczy, żeby wiedzieć, że jakie one są, jakiego są charakteru i żeby z nich nie korzystać, bo są złe i on nie musi wcale przez to przechodzić. Ale już nasz Pan doświadczał i odparł. I nie doświadczali i nie odparli. I zarówno się tacy, którzy nie odparli tego zła, tych pokus, tej możliwości zgrzeszenia wśród duchowych istot i wśród ziemskich. Jezus, to też to trzeba przy tej okazji to podkreślić, Jezus nikomu nie zapewnia życia wiecznego, o którego uzyskanie po pokucie i przyjęciu wiarą Jezusa, tak jako Zbawiciela, spod wyroku Adamowego, podkreślam, nasz Pan jest Zbawicielem spod wyroku Adamowego. To jest Jego dzieło zbawienia. Dlatego Paweł mógł napisać, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, nawet oryginał nawet mówi, że nie tylko, że chce, że zbawi wszystkich. Znowu tłumacze pewnie uznali, że on chce, bo zbawi wszystkich, myśleli, że chodzi o zbawienie do życia wiecznego, a to wiadomo, jakoś trudno, żeby wszyscy, więc Pan tylko pisze, że on zbawi wszystkich, nie będzie nikogo pytał. Tak jak nie pytał tych, którzy, nas wszystkich, czy chcemy się urodzić jako grzeszni potomkowie Adama. Urodziliśmy się jako taki, nikt nas o zdanie nie pytał, więc Bóg też nie pyta i mówi, zbawię was wszystkich. I potem daję wam prawdę. I zbawieni spod wyroku Adamowego, wyposażeni w pełnię prawdy, informacje, próbujcie uzyskać życie wieczne, które miałem do zaoferowania w Edenie Adamowi z powodu braku doświadczenia. Nie udało się jemu wtedy, ale teraz i jemu, i wam się może udać. I wielu, wielu, jak wiemy, się uda. Zatem Jezus nikomu nie zapewnia życia wiecznego, bo musimy współdziałać. Po zbawieniu, po wyjściu spod wyroku Adamowego każdy z nas musi sam starać się o uzyskanie życia wiecznego. Jak? Przez pełne poświęcenie się Bogu, przez Jezusa, w Jezusie. I potem przez realizowanie warunków tego poświęcenia przez całe życie. W jakim celu? W celu wyrobienia charakteru nadającego się do życia wiecznego. Bóg życie wieczne chce dać charakterom, które będą piękne, doskonałe. Mogą sobie wtedy żyć wiecznie i Bóg będzie spokojny, że w jego wszechświecie będzie zawsze pięknie i ładnie i cudownie. Bo nie będzie żadnego grzesznego elementu w żadnej istocie. Jeśli porównamy ten czytany już dziś fragment, tak, 1 Tymoteusz 2, 4 do 6, to zauważmy pewną ciekawą rzecz. Werset 4 mówi o zbawieniu wszystkich ludzi. Chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Spod wyroku Adamowego, cały czas podkreślam. Werset 6 mówi o okupie za wszystkich ludzi. Tak, okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach. Ale werset 5, który mówi o naszym Panu jako pośredniku między Bogiem a ludźmi, pomija określenie wszystkimi. Nazywa go bowiem, że jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, a nie wszystkimi ludźmi. No, ktoś powie, na przypadek, dwa razy napisał wszyscy, bo mu tak się spodobało, albo tak uznał, że właściwie, potem mówi, raz opuszczę, ale to tak samo oznacza. Nie. Nasz Pan nie będzie pośrednikiem między Bogiem a wszystkimi ludźmi, bo niektórzy ludzie nie dadzą się doprowadzić do stanu harmonii i pokoju z Bogiem. Doprowadzenie bowiem do harmonii między Bogiem a Jego upadłymi stworzeniami tutaj na ziemi oznacza podniesienie tych ludzi do doskonałości. Bóg się nie gniewa na swoje stworzenia, bo widzi, że są doskonałe, harmonia, wyciąga rękę. No i ludzie, pozbawieni grzesznych elementów w sobie, cieszą się takim Bogiem. I są w harmonii z Nim, akceptują Go całkowicie. Ale jeżeli w człowieku jakikolwiek jest grzeszny element, to on będzie od takiego Boga go odpychał. Będzie kazał mu tego Boga jakoś troszeczkę bokiem, no bo grzesznik nie chce mieć do czynienia za bardzo z doskonałym Bogiem, bo czuje jego potępienie, czuje dezaprobatę. On wie w swoim sumieniu, że nie postępuje tak, jakby ten Bóg chciał, no to co robić? Albo się zmienić i zreformować, albo odwrócić się trochę od tego Boga. Na początku tylko lekko bokiem, potem całkiem może plecami. Niektórzy nawet doszli do tego, że w ogóle w Niego nie chcą wierzyć. Zatem brak tego określenia wszystkimi ludźmi, tak, przy pośredniku, jest sygnałem natchnionego Pawła, to wszystko przecież pod natchnieniem, że będzie pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Bo to dzieło pośredniczenia dla wielu, wielu z ludzkości skończy się wielkim sukcesem. Ale niestety nie dla wszystkich. Kilka słów na temat uczestniczenia w pamiątce. Bo w 1 Koryntów 11 rozdział, zajrzyjmy, 27-29, mówi o tym, że można niegodnie spożywać. Zatem ciekawi nas to, na czym to może polegać, to niegodne spożywanie pamiątki. 1 Koryntów 11:27-29. Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Takie mamy zapisane słowa. Co to znaczy, jak to można robić niegodnie? Na przykład przez traktowanie pamiątki jako zwykłego posiłku. Gdybyśmy się cofnęli do tyłu, nie będę tego robił, bo nie mam czasu, to nie o to chodzi w wykładzie do pamiątki, ale w tym samym rozdziale, nieco wcześniej, Biblia Warszawska daje taki tytuł mylący trochę, jak nie należy spożywać wieczerzy pańskiej, prawda? Mam na myśli wersety 20-22, on tam opisuje, albo może zobaczmy. To trzeba werset 20 tłumaczenie poprawić, ale chociaż może niektóre przykłady są dobre. Wy wtedy, gdy się schodzicie w jedno miejsce, to nie jest to jedzenie wieczerzy pańskiej. I opisujemy, co wy robicie, to nie tak wieczerza ma wyglądać. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy. Skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi nasycony. Nie pijany, jak tam gdzieś któryś przekład napisał, nie wiadomo skąd, a drugi nasycony. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. I potem pokazuje, jak ta pamiątka powinna wyglądać, prawda? Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że i tak dalej, i tak dalej. A więc niektórzy traktowali to jako normalny posiłek, na który przynosili własne jedzonko i własne picie. Bogaci dużo nanieśli i sobie jedli i pili. Biedni bracia, współbracia z tego samego, bo nie mieli przynieść, to nie jedli. No i takie sobie robili rzeczy. I Paweł tutaj krytykuje takie różne zwyczaje, mówiąc to, szczególnie zwracam uwagę na werset 20. Wy wtedy, gdy się schodzicie w jedno miejsce, to nie jest to jedzenie wieczerzy pańskiej. To, co tam robicie, oni pewnie myśleli, że w ten sposób wieczerzę pańską obchodzą. Więc nie zwracam uwagę, to nie jest to. I potem mówisz, że wziął kielich, tak opisuje, po prostu powtarza zapis ewangeliczny. Jak wziął kielich i jak wziął chleb i rozdawał, a nie, że sobie ludzie przynoszą, jeden je, drugi nie je i myślą, że jakąś wielką wieczerzę sprawują. Czyli nie można tego traktować jako zwykłego posiłku, bo to nie widzimy, to są tylko emblematy powinny być, to nie ma co znosić żadnego jedzenia. Pewnie tak robili. Zresztą sam miałem okazję parę lat temu być na takim spotkaniu, gdzie tak widziałem, że była tendencja do jedzenia dużego, dużej ilości. Do tego także należy dorzucić, że nie jest to także zwykłe zebranie. To jest zebranie szczególne i specjalne. Zatem chyba trudno tutaj zapraszać jak największą liczbę osób, widzów. To jest spotkanie, zebranie dla domowników wiary. Tych, dla których to, co te emblematy pokazują, ma wielkie, wielkie znaczenie. To nie jest sposób ewangelizacji mówienia o Chrystusie. Jest uczczenie Jego śmierci przez tych, którzy, dla których ta śmierć jest podstawą ich całego życia, ich całego bycia, wszystkich nadziei na przyszłość. Zatem zapraszanie przypadkowych osób tylko po to, żeby podnieść frekwencję takiego zebrania na przykład, jest jak najbardziej nie na miejscu. Przypominamy sobie naszego Pana, Jego ostatnią wieczerzę? Ilu Żydów zwołał na to spotkanie? Jak głosił tłumom, były tłumy, tysiące. Nakarmił ich czasami, uzdrowił ich choroby, ale jak chciał zrobić wieczerzę, to wiemy, co zrobił. oddzielny, odizolowany pokój, gdzieś tam przygotowany, idźcie, tam jest pokój przygotowany, wszystko było z góry przewidziane, nasz Pan wiedział. Ktoś tam w tym brał jeszcze inny udział. I był tylko Jezus i nasz Pan. Wszyscy Żydzi dookoła nawet nie mieli zielonego pojęcia, co, że coś takiego tam ma miejsce. Specjalnie przygotowany pokój, z dala od Żydów. Punkt drugi tego niegodnego spożywania to wtedy, kiedy ktoś swego serca Bogu nie oddaje, bez poświęcenia. Żydowska Pascha, a nasza Wieczerza Pańska jest antytypem, tak? Jak gdyby takim wypełnieniem się żydowskiej Paschy. Tu jest taka relacja, że baranek w Egipcie spożywany to jest nasz Pan. Może być oryginał. Tak? Oryginalny baranek w Egipcie i drugi oryginał dla nas w antytypie to nasz Pan. A potem coroczna Pascha żydowska, która była obchodzona przez Żydów na pamiątkę baranka egipskiego, to ona jest typem Wieczerzy Pańskiej. Czyli nasza Wieczerza Pańska jest takim antytypem, wypełnieniem rzeczywistością corocznej Paschy żydowskiej. Od drugiego roku, prawda? Bo ta w Egipcie pierwotna, oryginalna wskazywała na naszego Pana. Dlatego jakbyśmy porównali tam w którymś wykładzie, porównuję, prawda? Bo to tak co roku staram się, a nie, co dwa lata staram się zmieniać tematykę, żeby nie mówić zawsze tak samo, ale jak porównamy opis pierwszej Paschy w Egipcie, tej oryginalnej i opisy coroczne, późniejsze, one się dosyć wyraźnie różnią. Bo w tym pierwszym jest podane są rzeczy typiczne na temat oryginału związane z naszym Panem, a później już one znikają, ale to tak tylko na marginesie. Zatem tylko dla obrzezanych, żeby to poprzeć i nie być gołosłownym, druga Mojżeszowa, 12 rozdział. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział. Wersety 43. Coś mi się zamknęło, albo trzecia się otworzyła. Druga Mojżeszowa, 12. I tak, 43. Rzekł Pan do Mojżesza Arona, oto ustawa o ofierze paschalnej. Żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał. I 40, czytamy dalej. Lecz każdy niewolnik nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać. Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. I od razu 48. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani. I wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem, lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał albo jadł. Czego symbolem, typem, obrazem jest obrzezanie w Biblii? Poświęcenia się Bogu. Obrzezani, poświęceni. Mam tutaj dwa fragmenty w Nowym Testamencie. Rzymian 2, 28-29. Wypadałoby może przeczytać. Rzymian 2, 28-29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu. Nie według litery. Takie jest wyjaśnienie. Jeszcze mamy podobnie Filipensów 3:3. Oczywiście to obrzezanie, czyli stan bycia poświęcenia, nie musi być koniecznie już pokazane w akcie zanurzenia w wodzie. Bo to jest obrzezanie, poświęcenie w sercu. To jest najważniejsze. Czy ja w sercu czuję się poświęcony Bogu i oddany Bogu? Poświęcenie, tak jak to Paweł mówi, obrzezanie serca. Ktoś mógł na przykład poświęcić się Bogu, ale nie zdążył się jeszcze ochrzcić. To znaczy okazać tego na zewnątrz przed innymi. I inni nie wiedzą, bo nie widzieli tego symbolu, że on jest poświęcony, ale on wie, ponieważ to jest jego sprawa w sercu. On wie i Bóg wie. I to jest wystarczające, żeby on i Bóg wiedzieli. Zatem poświęcenie, obrzezanie serca musi być obecne. Taka jednostka musi być w sercu poświęcona. Inaczej nie powinna przystępować, bo inaczej to, co nasz Pan zrobił dla tej osoby, no nie ma dla niej znaczenia, bo to znaczy, że co? Niby o tym wie, niby to ceni, ale chce żyć własnym życiem. Nie chce oddać swego życia przez Jezusa Bogu, nie chce się podporządkować Bogu, no to w takim razie nie chce żyć wiecznie i nie będzie żyła wiecznie, bo bez poświęcenia nie ma życia wiecznego. Świat ludzkości w tysiącleciu będzie musiał się poświęcić w 100% w całkowicie Bogu. Zatem poświęcenie jest niezbędne, tylko tak jak mówię, nie jest niezbędny akt zanurzenia, bo ktoś mógł nie zdążyć jeszcze tego zrobić. Osoba taka musi być obrzezana, poświęcona w sercu, oddana Bogu przez Jezusa, bo na tym polega prawdziwe poświęcenie. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań do kontaktu z wodą, większość z nas nie ma, bo się myjemy, więc nie boimy się wody. Ale gdyby ktoś miał, nie wiem, alergię, jakieś straszne reakcje, to Bóg się nawet by nie obraził, gdyby nie odbył tego zanurzenia. No bo potem by go może, nie wiem, obrzuciło jakimiś tymi stopami i chodził tak potem nie wiadomo co. Więc wiemy o tym, że Bóg nie jest formalistą. ale jak wiemy, wyraził swoją wolę, zalecił w Biblii, żebyśmy taki akt zanurzenia okazali, prędzej czy później, ponieważ prawdopodobnie chce, żebyśmy się zadeklarowali przed innymi, że jesteśmy z Jego ludu, że idziemy za Jezusem. Nie tak, żeby my idziemy, Ty Boże wiesz, ja wiem i to wystarczy. Niech inni nie wiedzą, bo może będą krzywo na mnie patrzeć w pracy, jak się dowiedzą. Może sąsiedzi, jak się dowiedzą, będą mnie gorzej traktowali. Bóg mówi, to boisz się takich rzeczy? To nie opowiesz się jawnie jako mój naśladowca, jako człowiek mi oddany, jako człowiek niekochający, bo inni źle o tobie pomyślą? Myślę także, że jeszcze innym celem takiej zewnętrznej manifestacji jest nasz własny interes. To znaczy, Bóg mówi, pokaż na zewnątrz to, co masz w sercu. Najpierw będzie w sercu, od tego się zaczyna. Ale prędzej czy później pokaż to na zewnątrz w akcie zanurzenia, ponieważ jak przyjdzie chwila duchowego osłabienia i będziesz może chciał się wycofać, zaprzestać, to sobie pomyślisz, no ale ja pokazałem to przed innymi braćmi. Oni to widzieli. Jak ja będę wyglądać chociażby przed nimi? Wiadomo, że to nie zawsze działa, prawda? Bo są tacy, którzy się wycofują i nie dbają o to. Ale zawsze jest to pewien hamulec. Jakbyśmy mieli takie pierwsze początki chęci wycofania się z drogi poświęcenia, pójście znowu życiem tak, jak było wcześniej, to może być czasami wystarczający hamulec, taki ręczny. Ręczny nie jest zbyt silnym hamulcem, prawda? Lepiej jest ten nożny. Ale taki ręczny hamulec może zatrzyma i to może nam czasami pomóc. Myślę, że i to jest taka przydatna funkcja tego, dlaczego nasz Pan Bóg chce tylko w sumie dwóch ceremonii w naszym życiu. Okazania symbolu chrztu raz w życiu, no i raz w roku, co roku pamiątki, co z chęcią zresztą robimy. Żadnym przeciwwskazaniem do pełnego i aktywnego udziału w pamiątce nie jest natomiast coś innego. Nie jest brak spłodzenia z ducha, czyli niebycie członkiem ciała przystosowanego, tak? Niebycie członkiem pomazańca. Bo Jezus nie umarł tylko za maluczkie statko, ale za każdego człowieka. Za absolutnie każdego człowieka. 1 Jana 2,2. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, mówi apostoł, o sobie i o współbraciach, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Skoro jest ubłaganiem za grzechy maluczkiego statka i całego świata, nasze i całego świata, dlaczego tylko ci pierwsi, bardzo nieliczni beneficjenci okupu, mieliby upamiętnić fakt jego śmierci i tego, co ona dla nich znaczy, co ona im daje? Spożywanie, tak, emblematów, co za chwilę będziemy czynić, to przecież okazanie wiary. Jedzenie to wiara. Więc my spożywając pokazujemy naszą wiarę w Jezusa, pokazanego w tych dwóch emblematach. I każdy powinien pokazać tą wiarę, jeśli wierzy. I jeśli polega na tej ofierze, że dzięki niej będzie kiedyś mógł żyć wiecznie. Nieważne, czy będzie żył wiecznie jako członek maluszkiego statka, wielkiej kompanii, jednej z klas godnych, poświęconych obozowców Epifanii, czy też jako klasy restytucyjnej. Jakie to ma znaczenie? Na jakim poziomie uzyska życie wieczne? Przecież Jezus uzyskał szansę na życie wieczne dla całej ludzkości, a to, że niektórzy pójdą wyżej niż poziom ludzki, to nie jest wynikiem okupu, bo to nie było częścią okupu, to było wynikiem dodatkowej łaski Boga, spłodzenia z ducha, bo taki Bóg jest dobry, że wśród niektórych ludzi, dla niektórych ludzi dał szansę jeszcze pójścia dalej, ale to nie jest coś wpisanego w okup. To nie jest zagwarantowane okupem. Zauważmy, że w Egipcie tylko pierworodni, tak, czyli ci właśnie spłodzeni, namaszczeni, tak, ci, którzy są tym pomazańcem, nazwani pierworodnymi, bo pierwsi wchodzą do rodziny Bożej, przed całą resztą świata, która zrobi do dopiero wieku tysiąclecia, że w tymże Egipcie tylko pierworodni byli zagrożeni śmiercią o północy. Tylko, wiemy, anioł przychodził i było ryzyko, nie ma krwi na domu, pierworodny w tym domu umrze. Ale baranka spożywali w tym domu kto? Też tylko pierworodni? Wszyscy, cała rodzina jadła, nie tylko jeden pierworodny. Cała rodzina, chociaż zagrożenie było, bo w wieku Ewangelii na próbie do życia stają tylko pierworodni, maluczkie statko. I to jest tylko tyle, oni pierwsi. Wy później. Ale Jezus umarł za tych pierwszych i za tych późnich. Później, za tych pierworodnych dzieci, to za te dzieci urodzone jako drugie, trzecie, piąte i ile tam by ich tych dzieci nie było. Dopiero w wieku tysiąclecia oni z tego skorzystają, ale to nie ma żadnego znaczenia, kiedy oni skorzystają z tego. Kolejny argument to fakt, że wszyscy obcy, niewolnicy, a nawet trzebieńcy w narodzie żydowskim, a więc nawet nie Żydzi, nawet nie urodzeni w ziemi Izraela, a nie urodzony w ziemi Izraela to niespłodzony. Żyd rodowity to spłodzony. Obcy przybysz, wszystko jedno jak on tam przybył, no to nie Żyd, no to niespłodzony z ducha. Ale okazuje się, że wszyscy ci obcy, tak, niewolnicy, trzebieńcy, mogli spożywać Paschę, jeśli najpierw zostali obrzezani. Też kolejny dowód, że są traktowani jako poświęceni, dopuszczeni do Paschy. A Pascha to wieczerza pańska, typ i antytyp. Warto rozumieć czasami relacje typu i antytypu, bo dzięki temu widzimy, aha, w typie brali udział obcy, niespodzieleni z ducha, jeżeli się obrzezali, czyli poświęcenie, to poświęcenie serca, o którym mówiłem, no to w antytypie wszyscy ci, którzy są uważają się za poświęcony, są w sercu poświęceni Bogu, nawet jak nie są urodzeni w ziemi Izraela, bo nie są z klasy spodzonych z ducha, mają dostęp do wieczerzy. Przecież to jest cała podstawa ich bytu. Pozbawienie się tego przywileju, albo gdy kto nas pozbawi, no to wielka, wielka strata. Nie mogę pokazać tego, w co wierzę. Mi nie wolno, bo ja nie jestem elitarna klasa do nieba. Więc wszyscy mieli możliwość, to co już czytałem z 2 Mojżeszowej 12 rozdziału, prawda? Tam, gdzie z jednej strony wtedy chciałem udowodnić, że trzeba być obrzezanym, żeby być dopuszczonym do pamiątki, czyli poświęcenie serca, to najważniejsze. A teraz ten sam fragment pokazuje, że gdy obcy się obrzezali, niewolnicy się obrzezali, kupieni za pieniądze się obrzezali, nie Żydzi, nie urodzeni w ziemi, proszę bardzo, biorą udział w pamiątce. Do tego jeszcze można dorzucić Izajasza 56 rozdział, ale nie będę czytał, bo to znowu nie temat, ale Izajasz 56 od 3 do 8, tam cudzoziemcy i trzewieńcy do Boga wołają, co też będzie z nami, my cudzoziemcy, my trzewieńcy, my nieurodzeni w ziemi izraelskiej, to chyba nic nie ma dla nas błogosławieństw, a Bóg mówi, że jak będziecie wierni, to otrzymacie lepsze imię niż synowie i córki. Rozumiemy, synowie i córki restytucji, bo trzewieńcy i cudzoziemcy to jeszcze klasa duchowego Izraela, dlatego chociaż niespodzeni z ducha, cudzoziemcy i trzewieńcy, wyprzedzą synów i córki restytucji w nagrodzie. I tak Bóg przez Izajasza w 56 rozdziale mówi. No i jeszcze jeden argument. Wiemy, że byli tacy Żydzi, którzy w ciągu 7 dni przed Paschą splamili się nad umarłym. I z tego powodu byli nieczyści. Nie wolno im było przystąpić do Paschy 14 Nisan. Kogo ci nieczyści pokazują? Pomazańców ciała Chrystusowego? No na pewno nie, nieczyści. Nie pasują zupełnie. A mimo to, kiedy ta sprawa trafiła do Mojżesza, a od Mojżesza do Boga, bo Mojżesz nie wiedział, co począć, to Bóg mu odpowiedział więcej niż Mojżesz pytał. 4 Mojżeszowa 9, 10 do 13. Chyba warto przeczytać. Bo 4 Mojżeszowa 9, bo to jest ciekawe, Mojżesz pyta Boga, bo ma dylemat, nie wie, co z tymi zrobić, a Bóg odpowiada i dodaje jeszcze o coś, o co Mojżesz nie pyta. Bo Bóg wie, że w antytypie będzie jeszcze jedna klasa, która w wieku Ewangelii nie będzie mogła skorzystać z dobrodziejstw okupu. I więc mówi od razu, odpowiem ci więcej niż pytasz. 4 Mojżeszowa 9, 10 do 13. Tam wcześniej jest o tym, jak przychodzą do Mojżesza, ci właśnie splamieni nad umarłym, prawda, bo mieli kontakt, ktoś umarł z rodziny i wystarczyło, już był spleniony. 7 dni przed Paschą ktoś umarł, nie mógł przystąpić do pamiątki. Do Paschy ich nie do pamiątki. I Bóg odpowiada, powiedz synom izraelskim tak, każdy wśród was lub z waszych potomków, który stanie się nieczysty przed zetknięcie się ze zwłokami, to było pytanie, albo mówi, będzie w drodze dalekiej, w podróży gdzieś, będzie nieobecny na miejscu 14 Nisan, powinien jednak obchodzić Paschę dla Pana. Będą ją obchodzić w drugim miesiącu 14 dnia. Pod wieczór będą ją spożywać z prześnikami, gorzkimi dziełami, nie zostawi nic do jutra, dalej nie będę czytał. Miesiąc później. Byliście splamieni i mówi z podziałem nieczyści, czyli ci nieczyści to ogólnie chrześcijanie, którzy nawet za bardzo Boga nie wierzą. Ci, którzy mu nie idą za nim, nie poddają swojego życia, tylko śpiewają pieśni na jego temat, noszą flagi różne, czasami wysyłają na misje różnych ludzi, a czasami podwoje z mieczem mordują innych, żeby przyjęli Chrystusa. Tacy różni chrześcijanie, których w czasie wieku Ewangelii było bardzo dużo. Oni są nieczyści tak naprawdę. Oni się nie nadają. Oni żadnego zbawienia wieku Ewangelii nie będą mieli. A ci w drodze dalekiej, dorzuceni przez Boga od Niego samego, to poganie, którzy są nawet bardzo daleko. Ci chociaż mają Boga na ustach, a poganie nawet nie mają Go na ustach. Więc są bardzo daleko. I co mówi? Oni przepadli? Chrześcijanie, którzy się mi nie poświęcili w tym życiu, tylko na ustach mnie mieli. Albo poganie, którzy nawet na ustach mnie nie mieli, to przepadną? Nie ma dla nich zbawienia? Jezus za nich nie umarł? Umarł. Miesiąc później, w wieku tysiąclecia. Oni będą mieli swoją Paschę później. A jak będą mieli swoją Paschę później i obchodzili tą Paschę miesiąc później, to jaki z tego wniosek? Na wiek tysiąclecia? Jakby mnie ktoś się zapytał, czy w wieku tysiąclecia będzie obchodzona Pan wiatka śmierć naszego Pana przez ludzkość? Tak. Przecież typ to pokazuje. Gdy miesiąc później to jest Pascha obchodzona przez Żydów, tych, którzy byli splamieni nad umarłym, albo w drodze daleki świat ludzkości. Więc antytyp od razu pokazuje, że ci ludzie będą obchodzili cały ciąg lat. Wcale się nie zdziwię, jeśli na wieki przyszło to przyjdzie, chociaż nie mamy informacji. Bo przecież będziemy żyli kiedyś wiecznie. Myślę, że wszyscy będziemy żyli wiecznie, jak tu siedzimy. I wszyscy nasi słuchacze na Facebooku, jak nas słuchają, będą też z nami. I będziemy, myślę, raz w roku wspominać tą wielką ofiarę, dzięki której cieszymy się z tego doskonałego wiecznego życia. Czyli będą mieli swoją Paschę. Będą mieli swoje, pamiętamy, co to znaczy Pascha? Przejście. Jakie przejście? Niektórzy myślą przejście przez morze. Nie przez morze. Przejście ze śmierci do życia. To jest to Pascha. Piękne znaczenie tego słowa. Będą mieli swoją Paschę. Będą mieli swoje przejście ze śmierci do życia. W miesiąc później. Symbolicznego 14 dnia drugiego miesiąca. Bo Jezus umarł także i za nich, chociaż oni dzisiaj nic o tym jeszcze nie wiedzą. Ale gdy się dowiedzą, gdy ocenią to, gdy się poświęcą, albo obrzezanie serca się u nich pojawi, czy będzie wtedy symbol zanurzenia chrztu praktykowany w wieku tysiąclecia, czy też nie? Pewnie tak. Myślę, że tak. Prawda? Nie ma powodu nic zmieniać, prawda? Więc pewnie będą i zanurzenia pokazywać, to wewnętrzne obrzezanie serca będzie pokazywane na zewnątrz. No się dowiemy w przyszłości, to nie ma większego znaczenia, jak będzie, ale poświęcą się i będą dzięki temu, jak będą, jeśli będą wierni w tym poświęceniu, żyć wiecznie. Zatem z pewnością będą wspominać i w wieku tysiąclecia. I myślę, że i w wiekach przyszłych tego kogoś, dzięki któremu żyją. Wiadomo, że to Bóg jest przede wszystkim autorem planu zbawienia, ale wszystkie te narzędzia, szczególnie takie jak nasz Pan, którym Bóg się posłużył, no to też jest kimś bardzo, bardzo wielkim i Bóg sobie życzy, żeby o tym pamiętać. I na przykład w pamiątce Bóg jak gdyby idzie na dalszy plan. W pamiątce wspominajcie tego, który za was umarł, prawda? A niekoniecznie nawet mnie samego. Więc skoro tak, pamiątka śmierci naszego Pana będzie obchodzona, wszystko wskazuje na to, nawet w wieku tysiąclecia przez ludzkość, to dlaczego Izrael duchowy z tego życia? Tylko dlatego, że są to klasy niespłodzone z ducha, ma nie okazać swojej wiary i oddania dla Boga. Przez Jezusa. Tyle mojego wykładu zasadniczego. Przejdziemy teraz do tej ostatniej, głównej, najważniejszej części naszej uroczystości, czyli przyjęcia emblematów, które ilustrują okup naszego Pana. On tu jest rozbity, będzie rozbity na dwa elementy, tak nasz Pan powiedział. Te dwa elementy pokazują całość ludzkiej natury naszego Pana. Tak? Chleb przaśny, dlatego taki niewyrośnięty, pozbawiony grzechu, pokazuje jego doskonałe ciało, jeden z elementów okupu, a wino reprezentuje jego krew, czyli życie z towarzyszącym temu prawem do życia i prawami życiowymi. Prawdziwą tak bardzo dokładnie to rozbija, prawda, życie, prawo do życia i prawa życiowe. No i bardzo słusznie. Ktoś może powiedzieć obciążony pamięcią, dlaczego tak mam pamiętać, ale zwróćmy uwagę, mamy w tej chwili ciało symboliczne, czyli symboliczny chleb, mamy życie, no bo żyjemy, ale brakuje nam prawa do życia. Dlatego nasze życie przebiega przez choroby i kończy się w grobie. A w idealnym boskim planie z życiem idzie prawo do życia i doskonałe prawa życiowe. Doskonały organizm w tobie, doskonały świat wokół ciebie, doskonały pokarm, napoje dla siebie. Bo masz prawo żyć wiecznie i wszystko, co tobie służy, co jest wokół ciebie, musi być doskonałe. A jeżeli nie masz prawa do życia, mówi to, a nie dbam o to, żeby było doskonałe, no i nie ma. Trzęsienie nas zabija w ziemi, po wodzie, nas zabijają, tornada nas zmiatają, choroby nas zabijają i tak dalej. Nie mamy prawa do życia. Pamiętamy, co nasz Pan powiedział, niech umarli grzebią umarłych. To jest opis ludzkości. Umarli grzebią umarłych, ale mówi do tych swoich, ale ty chodź za mną, ty się z tego wyrwij. Ja moją sprawiedliwością, moim usprawiedliwieniem, jeśli do mnie przyjdziesz przez Boga, mogę cię z tego zacząć podnosić i wyzwolić, a kiedyś wyzwoli wszystkich. Dlatego te emblematy, które będziemy spożywali, właśnie te dwie rzeczy symbolizują. Jego chleb to ciało, a wino to jego krew, jego życie z doskonałym prawem do życia i doskonałymi prawami życiowymi, które kiedyś będą rzeczywiście nasze i naszym udziałem i udziałem całej ludzkości.